Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam ponownie panią Małgorzatę Czernecką firmy Human Power. Dzień dobry pani Małgorzato.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wracamy do tematu zdrowia psychicznego i całego obszaru well-being, którym się państwo między innymi zajmują jako firma. Mówiłyśmy tydzień temu o tym, że braliśmy bardzo dużo zwolnień lekarskich w 2020 roku i wcale pandemia nie była powodem. Zdrowie psychiczne bardzo nam szwankuje i z tym jest duży problem. Wynikiem tego może być też fakt, że nie bierzemy urlopów, czy nie wykorzystujemy urlopów tak, jak powinniśmy to zrobić. Przyczyny są różne, powiedziała pani o tym tydzień temu, a dzisiaj chciałabym się zająć skutkami takiego niewykorzystywania przysługującego nam urlopu.
Tak, i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że my oczywiście pracując często nadal w systemie zdalnym bądź hybrydowym mamy takie poczucie, że i tak ktoś do nas będzie dzwonić, prawda, w trakcie urlopu, my i tak z tym komputerem jesteśmy nierozłączni, więc po co ten urlop brać? Albo na przykład bierzemy urlop na poczet remontu czy zajmowania się innymi zadaniami, no, takimi domowymi, prawda, czy też opieką nad dziećmi. I to niestety nie daje takiego efektu pełnej regeneracji, bądź też staramy się w trakcie weekendów rekompensować sobie takimi krótkimi okienkami odpoczynku nasze skumulowane zmęczenie. I tu niestety rzeczywiście pojawia się niebezpieczeństwo, że jeżeli my nie spłacimy trochę tego długu, który zaciągnęliśmy w 2020 roku na poziomie fizycznym, czyli takiego stricte fizycznego zmęczenia, konsekwencji tego, że byliśmy w bezruchu, czyli to ciało też potrzebuje aktywności fizycznej do prawidłowego funkcjonowania, ale też na poziomie emocjonalnym, tak, czyli no nie zasilaliśmy się jakimiś przyjemnymi doświadczeniami, bo trochę było ich mało, prawda? Wszyscy byliśmy pozamykani w pewnych swoich ścieżkach nawykowego działania, codziennie to samo albo bardzo podobnie, więc nie było też stymulacji układu nerwowego, ale również pozytywnej stymulacji, nie było inspiracji, nie było nowych emocji, nowych doznań, co zwykle doświadczamy wyjeżdżając gdzieś, prawda, w nowe miejsce. To może się okazać, że po wakacjach, jak będziemy znowu konfrontowali się ze spadkami jakby naszego nastroju związanymi właśnie z aurą, z jesienią, ale też z końcówką roku, która dla większości firm oznacza bardzo dużą intensywność. To jest najbardziej intensywny okres w pracy dla bardzo, bardzo wielu branż. No to może się okazać, że nie mamy po prostu z czego czerpać i konsekwencje znowu kolejnego, prawda, sezonu zimowego dla nas będą bardzo, bardzo ciężkie, czyli będzie bardzo problematyczne dla nas, żeby wejść ze spokojem, ale też z jakąś wewnętrzną równowagą w kolejny rok. Ja wiem, że to jest perspektywa bardzo długofalowa, natomiast zarówno na poziomie indywidualnym, jak pełnimy funkcję lidera i mamy swój zespół, ale też dla organizacji, to jest taki ostatni dzwonek, żeby zacząć strategicznie o tym myśleć, co można zrobić właśnie, żeby wesprzeć pracowników właśnie w tym zdrowiu psychicznym, prawda? Jeżeli rzeczywiście zadzieje się tak, że część nie będzie brała urlopów.
Ja się odwołam jeszcze do tego, co powiedziała pani przed chwilą, że my na urlopie bardzo często pracujemy albo nie możemy wyjść z trybu on na tryb offline, trzymając się już języka internetowego. Te dane, które państwo przygotowali, z tych danych wynika, że 48% Polaków odbiera podczas urlopu telefony służbowe, a 35% odbiera służbowe maile i odpisuje na nie. W rozmowach o przyczynach wzmożonej niechęci do korzystania z urlopów w czasie pandemii pracownicy wymieniają powody, które wpisują się w ustalenia naukowców, czyli nie ma gdzie wyjechać, będą musieli siedzieć w domu. Ten argument stracił obecnie na znaczeniu, bo poluzowano restrykcje, teraz nikt nie szanuje czasu wolnego i tak będą do mnie dzwonić, i tak nie wypocznę, będzie drogo, pozbędę się oszczędności.
Tak, dokładnie. I zresztą nie tylko nasze tutaj badania na arenie polskiej, ale też międzynarodowe, bo chociażby Journal of Occupational Health Psychology w 2021 roku opublikowało wyniki analiz, że osoby, które nie biorą urlopów, to po prostu one nie wierzą, że oderwą się od pracy w trakcie, prawda? I to jest właśnie ten aspekt hybrydowej pracy bądź zdalnej, ale też mogą nie oczekiwać w ogóle pozytywnych skutków urlopu, bo być może mają poczucie, okej, wyjadę sobie tam kilkaset kilometrów od domu właśnie z powodu restrykcji, wszystko jest niepewne, nie wiadomo jak zaplanować, więc albo na przykład boją się tak czy inaczej pandemii, pomimo poluźnienia restrykcji, to się boją, prawda? I może się okazać, że dla nich urlop będzie się wiązał ze stresem. Skupiają też się chociażby na wydatkach, na tym, że jest drogo, na tym, że wakacje nie dadzą jakby oczekiwanych efektów i wiążą się z jakimś formatem stresu dla nich. I wtedy, jak my mamy tak załączone właśnie przekonania wewnętrzne, to niestety to determinuje to, czy my będziemy brali urlopy, czy nie. Więc te badania pokazują zarówno na rynku tutaj naszym lokalnym, ale też ogólnie ten mechanizm psychologiczny, dlaczego my tych urlopów nie chcemy brać. I to jest niestety bardzo niebezpieczny sposób funkcjonowania, bo tak jak powiedziałam, nie ma kiedy tego długu spłacić. No a też inne badania pokazują, że i tak mało się ruszamy, mamy nadal mało aktywności fizycznej poprzez to, że też były zamknięte czy fitness kluby, czy jakiekolwiek inne ośrodki
to jest ciekawe,
sportowe.
To jest ciekawe, Pani Małgorzato, że może w tym koszyku potrzeb na którymś tam miejscu jest wypoczynek i urlop i my nie mamy takiego nawyku oszczędzania na wakacje. Oczywiście jest spora grupa, która marzy o podróżach i każdą złotówkę taką luźną odkłada gdzieś właśnie do szuflady z napisem wakacje, ale generalnie my chyba nie myślimy długofalowo. Może często też się tak zdarza, że wydajemy pieniądze troszkę tak, nawet nie chciałabym użyć słowa bezmyślnie, ale no, nie zastanawiamy się nad tym, że może każda kolejna złotówka, każdy kolejny grosz, no przybliża nas do takiego konkretnego, realnego urlopu, na którym wypoczniemy. Może to tak, priorytetowanie jest tu ważne.
Tak. I ten priorytet jest tu bardzo istotnym tropem, dlatego że my w priorytecie nie mamy samych siebie. Ja myślę, że to jest taki główny mechanizm psychologiczny, który tutaj się dzieje, że nadal nie traktujemy siebie na pierwszym miejscu. Nie linkujemy tego, że od tego, w jakiej my jesteśmy kondycji emocjonalnej, psychicznej, zależy nie tylko jakość wykonywanej przez nas pracy, czyli też potencjalnie rozwój kariery zawodowej, jakości, którą dostarczamy, jakości relacji i prawda, w organizacji, w firmie z przełożonym, czy jak jesteśmy liderem, to z własnymi pracownikami, ale też w życiu prywatnym. Czyli tak my funkcjonujemy, to czy my jesteśmy wyspani, czy my jesteśmy dobrze odżywieni i naprawdę to słowo odżywienie, czyli chodzi nie tylko tylko regularnie jeść, ale też co sobie kładziemy na talerz, prawda? Jakich składników dostarczamy? Czy nasz organizm ma się z czego regenerować?
Ale też czy świadomie jemy, tak? Bo my często jemy właśnie odpisując na maila, czy pisząc SMS-a w komórce, więc zupełnie jesteśmy głową gdzie indziej, a nie przy tym talerzu.
Tak, i też nagradzając się jakby z powodów różnych wyzwań, prawda, stresowych, pandemicznych, no to często jemy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, niekoniecznie te, które są dla nas, naszego organizmu naprawdę takie wartościowe i odżywcze. Ale też się nie ruszamy i też skracamy potrzeby snu bardzo często, czyli też ucieczką od problemów. Czasem są dla nas internet, prawda, jakieś tam social media, ale też seriale. I jak zarywamy sobie też noc, czyli no, skracamy ten sen, to nagle okazuje się, że jak połączymy to z brakiem ruchu, nie do końca no niestety prawidłową dietą, nieregularną odżywianiem, w ogóle nieregularnym funkcjonowaniem, to ten organizm naprawdę zupełnie inaczej funkcjonuje. I jeszcze jak dołączymy do tego brak urlopów, to okazuje się, że na jesieni my możemy nie mieć zasobów do tego, żeby zmierzyć się z tym, co będzie nas czekać, bo my dzisiaj nie wiemy co, prawda? Może być tak, że nie będzie kolejnej fali pandemii jakiejś bardzo dużej, że to wszystko będzie łatwo opanować z powodu, nie wiem, szczepień i zbiorowej odporności, którą będzie miało społeczeństwo, a być może nie. My tego dzisiaj nie wiemy, bo też ten wirus mutuje. Będzie ciemno, będzie szaro, będzie smutno, będzie duża ilość pracy, czyli duża ilość przeciążeń, znowu jakieś być może restrykcje. Miejmy nadzieję, że nie, ale jeśli tak będzie, to pytanie, czy my dzisiaj mamy zasoby, żeby to dźwignąć w takiej kondycji, żeby nie zrobić sobie ani bliskim, prawda, krzywdy w rozumieniu oczywiście krzywdy emocjonalnej, prawda, ale też nie tylko. I to jest to pytanie, to jest to myślenie strategiczne, do którego ja gorąco zachęcam, bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba. Oczywiście bliscy mogą zadbać, ale tak naprawdę tu chodzi o takie zadbanie o siebie na bardzo głębokim poziomie, w każdym elemencie naszego życia, że tak powiem, w ciągu dnia. I jeszcze bardzo ważna rzecz, że jeżeli by każdy z nas zadbał o siebie, to żadne programy wellbeingowe czy zdrowia psychicznego nie byłyby potrzebne w organizacjach. I to też trzeba powiedzieć.
No to być może upadłaby pewna branża, która kwitnie i rozwija się znakomicie, ale i tak najważniejszy jest nasz dobrostan. Jak w takim razie poprawić, jak starać się wdrożyć ten program, który miałby nam przynieść jakąś ulgę? Ja myślę przede wszystkim na gruncie pracownik, pracodawca, bo przecież praca to jest lwia część naszego życia i tutaj generują się głównie stresy, jakieś niepewności, walka o byt, a także o miejsce pracy, bo myślę sobie, że część ludzi ma takie wyobrażenie, pójdę na urlop i wrócę, a tam już ktoś będzie na moim miejscu na przykład czekał. Mm-hmm. To też może być przyczyna, więc pewnie trzeba zacząć od komunikacji w obrębie zespołu.
Tak, znaczy na pewno jakby los nie rozdaje porówno, czyli są osoby, które mają to szczęście, że pracują w organizacji, która bardzo dobrze się teraz rozwija i w branży, która po prostu święci triumfy z powodu chociażby pandemii, czy jest to logistyka, czy jakiekolwiek związane właśnie z konsekwencjami jakby pandemii branża. I to jest ważne, że tam jest wysokie tempo pracy, ale są też tacy, którzy mają dużą niepewność w organizacji, w której pracują. Więc pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście to jest działanie na swoim własnym indywidualnym poziomie i próba szukania pomocy, jeżeli nasze myśli i to, co się z nami dzieje, jakby już przekracza nasze możliwości poradzenia sobie, bo możemy sobie radzić na poziomie indywidualnym w różny sposób, poprzez oczywiście korzystanie z naszego wsparcia społecznego najbliższego, tak, z takich relacji, które mamy z bliskimi, dbania o te relacje i przyjacielskimi, bo to jest bardzo ważne, żeby bo w społeczności rozwija się odporność psychiczna, to też ważne, ale poprzez oczywiście też ruch, poprzez sen, poprzez takie elementarne na poziomie fizycznym zadbanie o siebie, czyli trochę z tym modelem jest to związane HALT, który jest bardzo znany w tej chwili i bardzo mocno promowany, który pochodzi od pierwszych liter słów angielskich, czyli H jak hungry, A jak angry, L jak lonely i T jak tired, czyli zmęczony. I tutaj chodzi o to, że jak my mamy spadek nastroju, gorzej się czujemy, to sprawdźmy, czy nie jesteśmy głodni, samotni, zmęczeni, czy źli. I to jest ważne, bo wtedy my zupełnie inaczej działamy. Czyli to dbanie na poziomie elementarnym, co ja tak ciągle podkreślam, na poziomie fizycznym, to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą jest to, żeby planować sobie rzeczy, które nas zasilają pozytywnie, czyli prowadzić sobie takie własne autointerwencje psychologii pozytywnej, prawda? Czyli planować sobie po prostu rzeczy, które są miłe, które są przyjemne z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi, ze współpracownikami, żeby był duży komponent pozytywności, bo my jakby trochę o tym zapominamy, skupiamy się na tym, co trudne. Zresztą nasz mózg będzie nam zawsze to podpowiadać, bo taka jest jego rola, żeby nas chronić przed zagrożeniami i dbać o przetrwanie gatunku. Więc my będziemy widzieć i z reguły będziemy po prostu skupiać się na tym, co jest zagrażające, niefajne, trudne, skupiać się na problemach, więc bardzo ważne jest to, żeby zadbać o ten drugi komponent pozytywności i przyjemności, tak? Czyli to jest niezwykle istotne. No a oczywiście to jest to, co możemy zrobić na poziomie indywidualnym. No i wchodzi jeszcze cały zakres rzeczy, które organizacje mogą zrobić, liderzy dla swoich pracowników i współpracowników,
żeby im pomóc. Przede wszystkim
często
się z nimi spotykać i myślę sobie pytać o zdrowie psychiczne, tak? No bo jeżeli pracownik przychodzi do pracy, to pracodawca zakłada, że jest zdrowy. Depresji nie widać, przynajmniej takiej, która nie jest bardzo ciężka, no bo ta nas przykuwa do łóżka i rzeczywiście nie mamy chęci wstać i ubrać się, umyć i wyjść do świata. I to chyba na tym poziomie trzeba by zacząć, czyli od takiego naprawdę rzetelnego, autentycznego kontaktu pracodawcy z pracownikami. Częstych spotkaniach, zwracania uwagi na przykład, czytam tutaj z Państwa raportu, na urodziny danego pracownika, jakieś spotkania właśnie w przyrodzie. No to wszystko, co buduje przede wszystkim wzajemne zaufanie, bo mam takie wrażenie, że to może być początek budowania tego zaufania, mówienia o rzeczach, które są dla nas przykre, czy o których boimy się powiedzieć, a to też pewnie wszystko wpływa na nasze zdrowie psychiczne i na chęć do pracy.
Tak, i tutaj też ważne jest to, żeby w umiejętny sposób też pytać i rozmawiać, dlatego że zapytanie też wprost i w ogóle samo słowo zdrowie psychiczne, badania pokazują, że budzi w nas bardzo duży opór. Jak już mówimy o odporności psychicznej, to jest troszkę nam łatwiej. Natomiast jeżeli my będziemy widzieć naszych współpracowników i zapytamy, jak się masz, ale tak naprawdę, jak się masz? Czyli żeby zatrzymać się przy tym pytaniu. Co u ciebie słychać? Co dobrego się wydarzyło? Ale czy jest coś, czy mogę ci pomóc? Czyli tego typu pytania, już bardzo takie konkretne, to jest ta droga, tak? Ale też trochę odkrywanie siebie i proszenie też o pomoc. To jest w przypadku liderów.
O właśnie, tak? jest też duży problem pracowników, którzy boją się prosić o pomoc. Boją się mówić o tym, że są przeciążeni, że są zmęczeni, bo wracam do naszej rozmowy sprzed tygodnia. To może budzić obawę, że jesteśmy niewydolni.
Tak, oczywiście, no bo jeżeli cały zespół bardzo sprawnie i w dużym tempie pracuje, no to jak ja mam się teraz przyznać, że coś mi jest? I bardzo często zdarza się tak, że przyznanie się jest w takim punkcie, w którym już nie ma możliwości ruchu. To znaczy pracownik już jest w tak fatalnej kondycji, że wymaga już interwencji psychologicznej. I to też jest bardzo istotne, żeby nie czekać do tej granicy. W młodszych pokoleniach to jest większa gotowość w ogóle do mówienia o różnych rzeczach, większa odwaga do komunikowania swojego własnego stanu psychicznego, ale też stawiania granic. Starsze pokolenia, czyli generacja X, generacja Y, późne Y-ki, baby boomersi tak naprawdę całkiem dobrze sobie radzą. Ta generacja taka najstarsza, czy która się zbliża coraz bardziej, bym powiedziała, w kierunku emerytury, to są osoby z największą odpornością psychiczną, co ciekawe, tak? Czyli można powiedzieć, że zjadły już zęby na niejednej sytuacji i mają większy dystans. Natomiast im jesteśmy, patrzymy sobie w dół, czyli patrzymy na młodsze roczniki, tym ta sytuacja jest bardziej niepokojąca i to rozmawianie o tym jest niezwykle ważne, ale też w zespole, pomiędzy współpracownikami. Mówimy o takiej armii aniołów albo o Mental Health First Aiders, czyli takiej linii pierwszopomocowej, koleżeńskiej, która jest specjalnie szkolona do tego, bardzo często też rekrutowana po profilach psychologiczno-pedagogiczno-socjologicznych w organizacji i przeszkolona do tego, żeby udzielać tej pierwszej pomocy. Bo linie na przykład interwencyjne, psychologiczne bardzo często są dzisiaj przeciążone. I to też trzeba podkreślić, że to, co oferują firmy, już jest bardzo mocno eksploatowane.
Pani Małgorzato, dużo tematów na wakacje. W wakacje mamy odpoczywać, ale może to będzie też przyczynek do tego, żeby zacząć powoli wdrażać jakieś zmiany, zadbać o swoje zdrowie psychiczne przede wszystkim i pomyśleć, co wielokrotnie podkreślają psycholodzy, że ja dla siebie jestem bardzo ważny. Żeby tak, o tym tak. nie zapominać. No i zacząć od Absolutnie. Urlopu. Od takiego rzetelnego wypoczynku.
Tak. I od małych rzeczy po urlopie, prawda? Czyli od bardzo małych rytuałów. Co najmniejszego mogę zrobić dziś dla siebie? I to jest takie pytanie, z którym chciałabym zostawić słuchaczy. Co najmniejszego mogę zrobić dziś dla siebie?
Małgorzata Czernecka, firma Human Power. Bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście już na kolejne ciekawe rozmowy. Julia Baranowska program zrealizowała. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.